strasznie się stresujesz, masz 5 rozmów z HR-em, bo nie wiesz, jak do tego podejść i tak dalej, i tak dalej. A oni widzą tylko to jedno, 15-minutowe spotkanie, nie?
Gdyby od samej edukacji i informacji ludzie się zmieniali, to świat byłby piękniejszym miejscem, tym z memów, z tym miastem przyszłości.
Oglądanie spotkań sprzedawców i ich edukowanie. A nienormalne jest oglądanie spotkań jakichkolwiek innych wewnętrznych?
Ambiwalentnie inspirująca. O! Jest taki cytat, że skąd mam wiedzieć, co myślę, zanim tego nie powiem.
No dokładnie.
To jest jedno z moich ulubionych cytatów. Także cześć Agata.
Cześć Artur.
Słuchaj, dzisiaj postanowiłem, że nagramy odcinek, który będzie niemalże YouTube'owym komentarzem. Co ty na to?
O, wspaniała forma. Uwielbiam.
O, znaczy nie mam niestety dla ciebie żadnego nagrania takiego, żebyśmy mogli robić jak na YouTubie pauza co 5 sekund i wyśmiewać, wyszydzać, bo to by było prawdziwe komentary. Natomiast chciałem się z tobą podzielić rzeczą, o której usłyszałem i dla mnie jest ambiwalentnie inspirująca. O, taki sposób, żeby to ująć. Otóż wyobraź sobie, wyczytałem, choć teraz Perplexity nie pozwala mi tej informacji ponownie znaleźć, więc rzekomo robi to prezes NVIDII, ale załóżmy po prostu, że w jakiejś firmie gdzieś tam, za górami, za lasami, istnieje formuła tak zwanych otwartych spotkań. I pozwól, że jeśli tłumaczę, o co z tymi otwartymi spotkaniami chodzi. Czyli tak jak normalnie u nas pracują zdalnie, tamta firma również pracuje zdalnie, no logicznie na spotkaniu pojawiają się ludzie, którzy są na nie zaproszeni. Tak w tej konkretnej firmie, prawdopodobnie NVIDII, formuła polega na tym, że każda osoba, niezależnie od szczebla w hierarchii, a mówimy tu o firmie idącej w tysiące pracowników, może dołączyć do dowolnego spotkania.
O, ale do dowolnego.
Do dowolnego, czyli jeżeli masz na przykład pewnie posiedzenie takie jak nasze codzienne, jakieś daily kluczowych osób w organizacji, czy spotkanie grupy roboczej w sprawie czegoś tam na jednym z pionów wykonawczych, a ty, będąc sobie, nie wiem, executive assistantem kogoś, masz ochotę zobaczyć, o czym się tam rozmawia, to możesz na takie spotkanie wejść, dołączyć i nikogo to nie zdziwi, ponieważ jest to powszechną praktyką w tej firmie. I zanim to rozwinę, to jestem ciekaw twoich pierwszych reakcji na taki pomysł.
Ciekawe. I drugie, to zależy, więc wspaniałe, wiem, bardzo konkretne. Natomiast kurczę, wiesz co, myślę o tym, jaki czasami my mamy problem i wiele firm, z którymi współpracujemy, z taką transparentnością i szybkością przekazywania jakichś komunikatów, informacji i tak dalej, że to byłoby dużym usprawnieniem. No a z drugiej strony oczywiście widzę zagrożenie, jak na przykład co kiedy akurat na danym spotkaniu będziesz rozmawiał o performance kogoś i na przykład trzeba go zwolnić i ten ktoś tam będzie.
To byłoby ciekawy scenariusz. W sensie widzę, że od razu idziesz w kierunkach negatywnych, natomiast...
Nie, no dla mnie pozytywny był właśnie z tą, wiesz, komunikacją. Uważam, że to może być spoko. Naprawdę. No.
Nie znamy warunków brzegowych tej organizacji, no bo to jest taka myśl rzucona podczas wywiadu, którą ktoś wyciął w życiu na TikToka, tak usłyszałem o tym ja i na zasadzie a Marcin powiedział, przychodzę do ciebie, ale spróbujmy to zrobić jako koncept, który można byłoby wdrożyć w organizacji. To, co muszę dopowiedzieć, to w ogóle skąd taki pomysł w tamtej firmie.
Nałożeniem było to powiedziane, dobrze.
Prezesa w tamtej firmie było, że on nie chce marnować, czy dwóch rzeczy zepsuć. Pierwsza, to jest właśnie tata, a Marcin powiedział. Czyli, że on mówi coś na jednym spotkaniu, to potem jest kaskadowane na 5 innych spotkaniach wedle umiejętności komunikacyjnych każdego z menadżera, poszczególnych pionów i na końcu staje się, jak w klasycznym głuchym telefonie, zupełnie innym pomysłem. Więc to denerwowało taką osobę i chciał, żeby wszyscy mogli dołączyć i zobaczyć, jak pomysł powstaje. A drugi wątek to jest właśnie to powstawanie pomysłu, bo zaraz myślę, będziemy mogli w naszym kontekście o tym też dopowiedzieć, że ten człowiek chciał, żeby zamiast tłumaczyć każdemu po kolei, jak powstają pewne rzeczy, myśli i idee, każdy mógł dołączyć i zobaczyć, jak mówią anglosasi, how the sausage is made. I w tym momencie zobaczyć, z czego wynikają poszczególne decyzje, odbrązowić sobie może pewne postacie, które mitologizuje, bo nigdy ich nie spotkał w biurze na żywo. Więc ja widzę tak naprawdę kilka tych zagrożeń, które wskazałaś, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej nawet kusi mnie u nas z powodów, które wskazałem przed chwilą.
Że ten wątek, o którym mówisz, czyli jak powstaje pomysł, to jest wątek, z którym my się często zmagamy, nie? Że idziemy do zespołu, mówiąc o tym, co wymyśliliśmy i co, nad czym pracowaliśmy przez czasami 3, 6, 10 miesięcy i ci ludzie widzą tylko efekt i on niekoniecznie musi być zawsze zgodny z tym, co oni by chcieli, żeby w danym pomyśle było zrealizowane, Ale nie wiedzą dlaczego, bo 3 razy coś trzeba było odrzucić, coś zmienić i tak dalej, a faktycznie na takim spotkaniu widzieliby te wszystkie kroki, które podejmujemy, żeby dojść do tej ostatecznej wersji. W sensie, no, to brzmi sensownie.
Czy nawet muszę wtrącić. Nie wiem, czy pamiętasz. Mieliśmy kilka lat temu spotkanie z naszymi ówczesnymi menadżerami, na których prezentowałem takie pomysły przegadane już z tobą na kierunki rozwoju, nowe usługi, no standard. W sensie ja się raz na jakiś czas zamykam w szafie, potem wychodzę ze swoją kartką i jest typu, hej kochani, mam pomysł. I to jest ten słynny pomysł prezesa, przed którym jak w tym memie z mamutem wszyscy chcą go powstrzymać. Nie? I być może pamiętasz, że wtedy my mieliśmy to już przegadane, ty byłaś on board z tymi pomysłami i prezentujemy je menadżerom. I oni zaczęli zadawać sensowne pytania na zasadzie, czy rozważaliście taką opcję, albo a co z taką rzeczą. Wrzucali swoje wątpliwości, które w tym momencie im się narodziły. I myśmy, moimi ustami chyba z tego co pamiętam, na zasadzie nie, to tak nie, bo to rozważaliśmy. Nie, mieliśmy to przemyślane, ale krótko. I potem, mimo że w teorii wszyscy się zgodzili, że okej, dobra, rozumiemy, rozważyliście to, to kilka tygodni czy miesięcy później wrócili do nas z feedbackiem, że w zasadzie nie poczuli tego za własne i że poczuli się niewysłuchani. Mimo, że po prostu my usłyszeliśmy, dobra, macie wątpliwość taką, jest to wątpliwość, którą my też mieliśmy pracując albo przegadując to, rozważyliśmy ją i ona odpadła. I tak mi się to skojarzyło z tą sytuacją, ponieważ no właśnie nie ma możliwości inaczej zrobienia tego, o czym powiedziałaś, czyli jak komuś pozwolić przeżyć, rzeczywiście przesiedzieć z tobą, ten cały sposób gotowania pomysłu w głowie, tego odbijania alternatyw i tak dalej, jeżeli on nie może do tego procesu dołączyć, a z drugiej strony nie jesteś w stanie w organizacji uwzględniać merytokratycznie zdania wszystkich i teraz robić spotkanie albo projekt, w którym zaangażowany jest każdy. Ale?
No tak, i 100 osób na callu, mamy temat i teraz każdy musi się wypowiedzieć, bo każdy ma inne zdanie. Call trwa 3 tygodnie, nie?
Tak, no i ten drugi wątek, o którym często mówimy, że na przykład moim marzeniem jest, jak ktoś to słyszy i chciałby zrobić taki startup, to polecam, bo spoiler, wiem, że kiedyś był i upadł, żeby móc robić shadowing w nie swoich firmach. Ja bym chętnie się zamknął po prostu w kącie sali, jak taki Thor w Avengersach i siedział w okularach i patrzył, jak inni prowadzą spotkania, co robią, bo uważam, że to jest najlepszy sposób na naukę. Jak się myśli, jak się podejmuje decyzje, jak się ludzie zachowują. Bo wiesz, no jak masz szkolenia z wystąpień albo z komunikacji, to często jest powiedziane, nagraj sobie swoje spotkanie, a potem puśćcie sobie z boku, puśćcie sobie bez dźwięku, skup się raz na mimice, raz na słowach i tak dalej. No bo ciężko jest autoanalizować siebie w procesie prowadzenia spotkania.
Szczególnie, że no, są emocje, jakaś wiedza, którą poruszasz w swojej głowie, co powinieneś teraz powiedzieć, jak powinieneś teraz zareagować, co mówią o tym książki o zarządzaniu, a teraz jeszcze musisz to przekazać, o tym pamiętać. Faktycznie. Ciekawe, takie otwarte spotkanie, ono ma dużo plusów według mnie, natomiast ma ten właśnie jeden największy minus, o którym powiedziałam chyba na samym początku, w sensie, co w sytuacji, w której rozmowa, bo okej, rozmawianie o pomysłach to jest jedno, ale nie zawsze podczas spotkań rozmawiasz o pomysłach. Czasami rozmawiasz o problemach. I okej, to też może być okej, bo wtedy mogą zobaczyć twoi ludzie, jak podchodzisz do danego problemu, jak go rozwiązujesz, skąd wzięły się jakieś kroki, skąd wzięły się jakieś na przykład konsekwencje, które teraz trzeba wdrożyć, czy jakieś rozwiązania i tak dalej. Natomiast co w sytuacji? Tak ja sobie myślę na głos, bo ja to cię nie pytam, w sensie ty tego nie robisz, natomiast tak sobie myślę na głos. Kiedy pojawia się coś niespodziewanego poza agendą, i to jest trudne. I na przykład dotyczy to osób, które pojawiły się pooglądać spotkanie, które miało być o czymś innym.
Wiesz co, ja mam być może jakąś spaczoną psychikę, ale czy ty kojarzysz coś takiego, co się w badaniach nazywa bodajże efektem badacza? Czyli, że ludzie zachowują się inaczej, kiedy są obserwowani. Nie do końca, tak. Szczerze i tak dalej. I w tym, w czym ty widzisz zagrożenie, ja upatruję szansę. Jeśli tłumaczę dlaczego, no bo teraz zobacz. Załóżmy, że do podjęcia jest bardzo ciężka decyzja, do omówienia problem, który wszystkich gniecie. Niech to będzie kwestia zwolnienia nawet kogoś i deliberaty nad tą decyzją. Przez kilka zaangażowanych osób część jest za, część jest przeciw. Jeżeli nikt
chyba
nie jest
wiem, przepraszam, pokoju, ale chyba wiem, do czego dążysz. No.
Jak nikt nie jest z tobą w pokoju, łatwo jest tę dyskusję zamienić, nie chcę powiedzieć, że w pyskówkę, ale jednak w taką wymianę mniej opartą na argumentach i w mniej profesjonalny sposób prowadzoną, no bo jak ludzie ze sobą pracują, to wiadomo, że ta granica między profesjonalną komunikacją a taką bardziej ludyczną się poniekąd zaciera. W sytuacji, w której ktoś może w każdej chwili, nie musi go nawet być, ale masz świadomość, że ktoś może wejść, to masz trochę nieustający efekt badacza, złośliwi powiedzieliby wielkiego brata, co sprawia, że musisz podnieść swój sposób prowadzenia, taki własny gravitas. Musisz się po prostu lepiej zachowywać, bo faktycznie ktoś na ciebie patrzy.
No, tak może być. Więc tak może być.
Dyskusja się profesjonalizuje nawet bez obserwowanego. Ta sama opcja.
No tak, i wszyscy zaczynają używać argumentów racjonalnych, a nie jakichś emocjonalnych albo anegdotycznych, no bo co z tego, nie? To musi być argument racjonalny, no.
Druga sprawa, może? Na przykład byłem ostatnio, w sensie z 2-3 miesiące temu w jednej firmie, wiesz jak to ja, pojechałem, jakieś rozpoczęcie projektu konsultacyjnego, wchodzę do takiej typowej akwariowej korporacyjnej salki i tam jest taki piękny roll-up. I na tym roll-upie wypisane zasady efektywnych spotkań. Zawsze przychodzimy przed czasem, mamy agendę i tak dalej. I mówię, kurde, ale super pomysł. Potem przychodzą ci ludzie i ja, człowiek nauczony doświadczeniem, pytam się, mówię, super roll-up, jak tam, prowadzicie tak spotkania? I wszyscy, co ty, kurde, oczywiście, że nie. Bo gdyby od samej edukacji i informacji ludzie się zmieniali, to świat byłby piękniejszym miejscem, tym z memów, z tym miastem przyszłości. Natomiast, zobacz, ile firm ma ten problem, że w teorii są zasady prowadzenia spotkań, ale nie są dostosowywane, no bo na koniec dnia sprawdzić każdemu każde spotkanie.
No właśnie, to mi teraz przyszło do głowy, że zobacz, jak menadżerowie, którzy prowadzą spotkania, lub po prostu nawet osoby prowadzące spotkania, bo niekoniecznie to muszą być menadżerowe, zależy o czym jest to spotkanie, mają się nauczyć, jak zrobić to lepiej niż do tej pory, skoro po pierwsze, nikt ich nie feedbackuje, no bo wiadomo, jak masz jakieś spotkanie, jesteś jego uczestnikiem, to próbujesz rozwiązać ten problem, który na tym spotkaniu się pojawia, a nie zastanawiać się, czy to spotkanie zostało dobrze poprowadzone i co ta osoba mogłaby zmienić z dwóch powodów. Po pierwsze, bo nie, w sensie, no bo jesteś zajęty czymś innym, twoja praca jest czymś innym, a po drugie, bo sam nawet możesz nie wiedzieć. I teraz, jeżeli nikt inny tego nie zobaczy, poza tymi ludźmi zaangażowanymi w ten problem, właśnie tak jak mówisz, z boku, to skąd ty masz wiedzieć, co mógłbyś zmienić? Nie jesteś w stanie aż tak zrobić autorefleksji nad tym, a wiadomo, że jak ktoś to obejrzy, zobaczy z boku, to szybciej mu przychodzą wnioski, które mogłyby być do zmiany. Bo nie ma żadnego zaangażowania emocjonalnego w to, nie?
Kurde, bo zobacz, w pewien sposób deformalizuje to i uczłowiecza feedback. Bo podam ci na przykładzie ponownie z działu sprzedaży, że jak ja objąłem czasowo jako interim wewnętrzny dział sprzedaży w zeszłym roku, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, to było oczywiście, że zacząłem oglądać spotkania i wracać do poszczególnych handlowców, omówieniem ich, odpalaliśmy sobie fragmenty, co poszło nie tak, co o tym fragmencie myślimy i tak dalej, ale drugą rzeczą od razu było to, że zaprosiłem ich do chodzenia na swoje spotkania wspólnie, a potem do obejrzenia swoich nagrań i udzielenia sobie feedbacku, a potem przyjścia do mnie w parze z omówieniem swoich spotkań nawzajem. Mhm. I to było super pod tym kątem, że oni nagle mieli to, w co od początku wiedziałem, że muszą uwierzyć, że najwięcej mogą nauczyć się od siebie nawzajem. Bo co innego, jak jednak przychodzi do ciebie, wiesz, szef i teraz ci udziela feedbacku.
No tak.
Przy całej otwartości obu stron to dalej jest sformalizowana, sztuczna i asymetryczna relacja. No bo jednak szef mnie feedbackuje i myślisz sobie, a co on tam w tyle sobie teraz myśli? Ojej, to już mam punktów bardziej na plus czy na minus, prawda? I wiesz, denerwujesz się. I to samo jest tutaj, jeżeli ty na przykład udzielasz feedbacku naszym menadżerom, bo obejrzysz sobie nagranie spotkania czy czegoś, to jednak jesteś w tej relacji top-down. A gdyby było pewną kulturą przyjętą w firmie, że ci menadżerowie chodzą sobie nawzajem na spotkania raz na jakiś czas, bo mogą i rzeczywiście dzielą się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Jest to formą po prostu wbudowaną w działanie organizacji, to jesteś na symetrycznym poziomie, to jest to twój kolega, koleżanka, znacie się, pracujecie razem, zakładam, że lubicie i chcecie dla siebie dobrze, bo nie macie interesu w tym, żeby drugi zespół działał źle. I to, co ty byś nawet powiedziała, albo będzie wzmocnione, albo powtórzone za każdym razem, w sensie ciężko przegrać czymś takim.
Znaczy, wiesz co, w ogóle teraz ja podam przykład z ostatniego tygodnia w naszej firmie, gdzie Mateusz Machulski, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, właśnie teraz jak to nagrywamy, jedzie na Isle of Marketing i tam występuje. I on z racji tego, że to jest jego debiut na tej konferencji, postanowił zrobić wystąpienie dla chętnych, jakby nas wszystkich. I oczywiście mógł się zgłosić każdy. I zgłosiło się nawet chyba z 20 osób i to spotkanie, on oczywiście zaprezentował to, co miał do powiedzenia i to było wspaniałe, ponieważ każdy chciał Mateuszowi pomóc i właśnie powiedział ten feedback, którego on nawet nie zauważył, że no wiadomo, tempo, bo tam ton głosu to są zawsze takie uwagi, które się ma, jak ktoś występuje, no bo zawsze można lepiej, nie? Ale było bardzo dużo takich wiesz, sytuacji, gdzie ludzie dzielą się swoim doświadczeniem scenicznym, chociaż też nie wszyscy występują tyle, co ty na przykład, ale tutaj jakieś szkolenie ktoś miał, zrób sobie Mateusz coś takiego, tutaj coś takiego i to jest zupełnie inaczej niż na przykład ty z nim pewnie robiłeś jeden na jeden, mówiąc, co powinien zmienić, nie? Bo tutaj na pewno, pamiętam, że był bardzo, i to może potwierdzić, jak tego słucha, że był bardzo zadowolony, potem jeszcze zrobił krótką ankietę, żeby ktoś anonimował, jak na przykład nie chce, nie? Więc spoko to było.
No i zobacz, to jest znormalizowane, choć teraz w ogóle za tego zamach dowcipnego wyobrażam sobie sytuację, w której Mateusz wygrywa statuetkę i wrzuca post na LinkedIna, że wygrałem, a my wrzucamy tego mema z królikiem, że to nasza statuetka, bo wszyscy partycypowali. Ja i memy po prostu, cytaty albo memy. Natomiast jest to znormalizowane, wracając do głównego wątku, w kontekście właśnie przygotowania się na wystąpienia. Myślę, że w wielu firmach jest taka praktyka, bo jednak jest to coś zewnętrznego i ktoś chce partycypować, a w sytuacji, w której rzecz tyczy się pracy wewnętrznej, to tak nie ma. I dlaczego?
No nie, w sumie nie ma.
Więc zobacz, właśnie ten poziom feedbacku, który nagle staje się częsty, jest okej. Więc póki co, same zalety. Z jednej strony, no ten efekt badacza, mówiąc złośliwie, czyli faktycznie profesjonalizujesz się, no bo ktoś może to sprawdzić. Więc jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje takiej motywacji, że jednak szef patrzy, to szef potencjalnie patrzy i to wystarczy. Druga sprawa, trzymanie się procedur. Jeżeli ktoś może wejść i zobaczyć, jest procedura w firmie, zawsze jest agenda spotkania, a ty raz robisz, raz nie, no bo na koniec na to ty i twój zespół znacie się jak łyse konie, pracujecie od lat i przez to zespół nawet jest prowadzony dobrze, bo nie dąży do tego, że źle, ale mógł jeszcze lepszy, gdyby po prostu był proceduralny, też się załatwiasz. Trzeciej właśnie ta unsolicited feedback, nie? Ktoś ci faktycznie mówi kilka słów na temat siebie i ty też możesz się uczyć. Nie w sposób ktoś ci mówi, pamiętaj, jako lider musisz być taki, 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 tylko obserwacja uczestnicząca, nauka przez patrzenie, jak ktoś inny coś robi. Chyba najlepszy sposób nauki.
Plus właśnie tak i wiesz, to co powiedziałeś, nie? Normalne jest też oglądanie spotkań sprzedawców i feedbackowanie, a nienormalne jest oglądanie spotkań jakichkolwiek innych wewnętrznych, czy tam nawet bycie w nich, bo to wiadomo, mówimy o firmie zdalnej, no ale po prostu wejście nawet na takie spotkanie w firmie stacjonarnej jest niemile widziane, nie?
O,
i w sumie dlaczego?
Jeszcze dalej, zobacz, mnogość kontekstów. Jeżeli ty jesteś obecnie jeszcze zwierzchniczką naszych menadżerów i jesteś tą osobą, która chce ich ulepszać, to jest twoja jedna perspektywa i jeden punkt widzenia. A tak to byłyby cztery. Masz czterech liderów, każdy może od ciebie przyjść w każdym tygodniu na twoje spotkanie, dostajesz cztery razy z rzędu oceny własnego spotkania od osób o różnych perspektywach, doświadczeniach i obserwacjach, a przecież wiesz, zobacz, ponownie, firmy mają, chyba jeszcze mają po Trumpie, te wszystkie działy DEI, nie? Diversity, Equity, Inclusion.
No,
celem jest pilnowanie, żeby w kontekście inkluzywności, równości,
no, różnorodności w organizacji,
uwzględniać wszystkie perspektywy. I ja to rozumiem. Coś, że rzeczywiście nie pomyślałbym o jakimś problemie z perspektywy kobiety, więc potrzebuję kogoś, kto mi na to wskaże. Tak jak historia urlopu menstruacyjnego u nas, prawda? W sensie nigdy nie pomyślałbym o tym w taki sposób, bo mnie to w ogóle nie dotyczy. A z drugiej strony, kiedy przechodzimy na płaszczyznę już nie, ciężko to nazwać światopoglądową, raczej taką życiowej na merytoryczną, czysto biznesową, to ten wątek kilku perspektyw jest gdzieś tam utracony. Albo masz takie strasznie sformalizowane
tak.
Opóźnione rzeczy, typu ankieta raz na 3 miesiące z twoją oceną. Nie? Takie, wiesz, odformalizowane, gdzie masz się bardzo błyskawicznie zastanowić. Agata, gdzie wady?
No nie widzę, nie? Poza tym, o czym ci powiedziałam, czyli że ktoś może się nieprofesjonalnie na spotkaniu zachować właśnie w takim sensie, że zacznie emocjonalny wysryw na kogoś innego, kto tam może być, to tak naprawdę nie ma wad, bo zakładam, że nawet fizycznie po prostu nie jesteś w stanie być na wszystkich spotkaniach, tych, które mógłbyś oglądać, bo musisz też pracować czasami. Więc to nie jest tak, że... O, jedyny może taki właśnie, taka wada, którą trochę jest na siłę, tak bym powiedziała teraz, wymyślona, to, że ktoś może jednak zechcieć być na kilku spotkaniach, nawet mieć sensowne wyjaśnienie, dlaczego na nich był, bo jest to temat, który go interesuje i okaże się, że w ciągu tygodnia zamiast pracować przez tam 35 do 40 godzin, 20 spędził na kolach, oglądając, nie uczestnicząc, tylko oglądając, więc tu oczywiście jest to proste do rozwiązania, w sensie, nie?
Znaczy, jasne, jakiś regulamin. A to faktycznie taka w teorii pożyteczna forma prokrastynacji.
Tak, i nawet możesz czuć, i to nawet nie, że zły pracownik, nawet dobry, który po prostu chciałby komuś pomóc, bo wie, że tamten ma problemy w komunikacji na przykład, albo problemy z zespołem, albo ten projekt był dla niego bardzo trudny. Z drugiej strony coś go faktycznie interesuje, bo jest bardzo zaangażowany. Tak wiesz, że to jest pożyteczne, ale z drugiej strony w tym czasie nie robi swojej pracy i mu się to nawarstwi prędzej czy później, nie?
No jest to ryzykowne, no są dwie formy prokrastynacji w firmach, research i spotkania. Więc to ci jeszcze, zróbmy spotkanie, żeby ustalić harmonogram spotkań, na których podejmiemy decyzje dotyczące dalszych spotkań. W sensie.
No mniej więcej.
To nawet
wiesz,
nie jest żart.
Trochę to jest na siłę oczywiście, bo mówię, to są od tego i regulaminy, i jakieś zasady, które można wprowadzić. Natomiast gdybym miała tak wskazać, no to i właśnie nieprzewidywalność ludzka, jako człowieka, jako po prostu jednej z postaci na tym kolu, nie? Ale tak, to zobacz, my też robimy te odsłuchy spotkań zespołowych, co się ja robię z menedżerami, bo to w ogóle nie oceniam tam nic innego, ani tematów, które są poruszone, ani ludzi, którzy tam biorą udział w tym spotkaniu, tylko liderów, jak atakują pewne problemy, jak przekazują pewne informacje, jak to należałoby zrobić, jeśli było zrobione nie tak, jak powinno. I to na przykład zderza się z bardzo pozytywnym feedbackiem do tej pory, że w ogóle na to tak nie spojrzeli. A ja nie mogę inaczej uczestniczyć, bo na przykład kole zespołowe są wszystkie o tej samej godzinie, więc jakbym chciała być na każdym, to jest to niemożliwe, musiałabym się rozszczepić. Więc no, robimy to, tylko chyba bez takiej idei, że to jest otwarte spotkanie, tylko po prostu okej, ja ci pomogę, bo teraz mamy serię rozwinięcia kompetencji miękkich w prowadzeniu spotkań, więc...
Dla mnie to jest taki gradient turkusu w klasycznym zarządzaniu, bo jak wiesz, ja jestem przeciwnikiem turkusowego zarządzania. Uważam, że jest to taki komunizm świata zarządzania. Idea, która brzmi fajnie w założeniu, ale nie ma prawa zadziałać.
No, dokładnie.
To jest jakiś dowcip polityczny, chyba w 9. odcinku. Natomiast widzę dużą wartość w żonglowaniu i burzeniu hierarchii, właśnie raczej pod kątem tego odbrązawiania, o którym mówiłem na początku. Czyli jeżeli masz osoby kilka szczebli zarządzania wyżej, to łatwo jest sobie ich mitologizować albo demonizować na zasadzie, a ci na górze to sobie wymyślili. I potem są nowe osoby w organizacjach, które przyjmują jakąś narrację, że jacyś ludzie są jacyś. Tak to możesz wejść i zobaczyć tego człowieka nie w relacji z tobą, tylko jak się zachowuje do innych. To trochę jak na randce, prawda? Zawsze trzeba patrzeć, jak się zachowuje facet w stosunku do kelnera. To w tym momencie możesz sobie zobaczyć, jak się zachowuje ktoś do innych ludzi. Rzeczywiście. I no nie znam nikogo, kto byłby aż tak dobry w trzymaniu gardy, żeby gdzieś tam po drodze nie pokazać swojej prawdziwej twarzy, szczególnie wśród ludzi, których zna. Bo jak się umówić na spotkanie z osobą z zupełnie innego działu, no to jesteś, wiesz, z domysłu profesjonalny.
No tak.
Jak siedzisz ze swoimi, to też mimowolnie zaczynasz działać inaczej, a zakładam, że efekt w tamtej firmie jest taki, że skoro normalnym jest, że ktoś na tym spotkaniu przesiaduje, to po jakimś czasie przestaje to budzić ekscytację. Myślę, że początki wprowadzenia czegoś takiego maksymalnie usztywniłyby wszystkich i te spotkania przez pierwszy, nie wiem, miesiąc byłyby 3 razy gorsze niż standardowo, powolniejsze, trudniejsze, niekomfortowe, ale potem byłoby no normalne. Ktoś tam plum, dołączył do kola i wchodzi w jakiejś połowie wątku. Polityka, że ma się nie odzywać, chyba musiałaby być przyjęta z góry. Ale kurde, no to Agata, kiedy wprowadzamy, słuchaj?
Słuchaj, mam taki pomysł, że jak ten podcast się opublikuje, to wyślemy do menedżerów i zrobimy ankietę. Oni będą na pewno szczęśliwi.
To byłby super sposób na wprowadzanie nowości w firmie, którego jeszcze no, u nas nikt nie zrobił, typu zamiast tam jakieś, wiecie, normalna odezwa, task, procedura z opisem.
Czy spotkanie z opisaniem pomysłu,
czy
nie?
Spotkanie. Nie, słuchajcie, nagraliśmy podcast o takiej rzeczy, która od jutra wchodzi w firmie, musicie szybko nadrobić i działamy. Także spokojnie nasi menadżerowie, nie zrobimy wam tego.
Chyba.
Zawsze lepiej, wiesz. Rozumiem, że uprawiasz teraz zarządzanie przez strach.
Nie, no na pewno tak nie zrobimy. Ale pomysł sam w sobie jest do przekminienia faktycznie, bo może nawet w jakiejś części, może tylko w jakichś wybranych spotkaniach. Właśnie głównie menadżerów na przykład kilku lub jakieś tam, nie, rzeczy, które są u nas regularnie prowadzone na różne tematy. Mamy też spotkania o priorytetach w firmie, o tym jak idą, więc może na przykład coś takiego byłoby fajne, no bo tu nie ma nic do ukrycia, nie? Idą, nie idą, dlaczego nie idą, dlaczego idą, gdzie jesteśmy na realizacji?
No są różne typy spotkań, prawda? Najbardziej oczywiste, czyli jakieś all handsy i one-on-onesy. Raczej zakładam, że one-on-onesy musiałyby być wyjęte z takiej polityki, bo to byłoby dziwne, ale to znowu zobacz, zmusza cię nagle, to taki, jest taki prosty pomysł, a zmusza do wielu refleksji. Nagle cię zmusza do zastanowienia się, jakiego typu spotkania są realizowane w mojej firmie. Jeżeli jest bardzo dużo spotkań takich stricte statusowych, które mogłyby być mailem i ktoś by tam dołączył, to jakbym tak dołączył do 10 takich z rzędu, to bym sobie stwierdził, ludzie, co wy robicie? Nie macie Asany albo nie macie czegoś? I kto wie, może nagle większa część spotkań byłaby spotkaniami kreatywnymi i raczej, że trzeba przyjść z dokumentami. Wracamy do wątku przygotowania przed spotkaniem. No mnie się ta idea bardzo podoba. Czuję, że jest jednak zbyt idealistyczna, żeby świat był na nią gotów, ale bardzo kibicuję, więc to było bodajże w NVIDII, a jak nie było w NVIDII i po prostu gdzieś indziej, to naprawdę świetny pomysł, chciałbym kiedyś taki zrealizować, mimo wszystko. Na razie nie, nie martwię się menadżerowie, ale bardzo bym chciał.
Chciałbym kiedyś na taki wpaść. Ale to w ogóle ciekawe pod kątem właśnie tego, jak ktoś to wymyślił, bo wymyślić to jeszcze wiesz, pomysłów to mamy mnóstwo różnych, ale jeszcze to wprowadzić i o tym mówić. Czyli to musi w jakiś sposób działać i teraz chciałabym spotkać się z pracownikami tej firmy, w której szef to mówił, zakładajmy, że jest to ta, o której mówisz, zapytać jak tam, w sensie jak to się sprawdza, bo z naszej perspektywy, wiesz, jesteśmy, to mówił właściciel tej firmy, czy tam szef, dyrektor, my jesteśmy w jego skórze, tak? W sensie też jesteśmy właścicielami firmy.
W jego narożniku, jasne.
Tak. I teraz ciekawe, jaka jest reakcja i ocena ludzi tych po drugiej stronie, którzy są tym zaskoczeni, którym to zostało wprowadzone, wiesz, którzy muszą się do tego dostosować, nie? Ciekawe. Wiesz, mi się wydaje to takie nieproblematyczne. W sensie, gdyby ktoś mi tak powiedział, że mam tak robić, nawet bym się ucieszyła, bo by ktoś zobaczył, jak rozmawiam i mógłby mi powiedzieć, że źle. Ja lubię, nie? Natomiast pewnie jest wiele osób, które by się strasznie spięło.
A tam ludzie żyją w strachu.
No wiesz, nie wiemy, nie?
Na TikToku mówią, no to fajnie brzmi, a my tutaj pod butem. No może tak być, może tak być.
Tak. Zakładam, że nie jest to aż taki pomysł, który by wprowadzał takie emocje, no bo to nie jest nic złego. Ani jakieś, wiesz, formę mobbingu albo mikromanagementu takiego uprzykrzającego ci życie. Natomiast, kurde, no, coś tam może być nie tak, nie?
No taki jeszcze ostatni wątek, że wiesz, kiedy sobie próbuję, jaki scenariusz próbuję sobie wyobrazić, utrzymanie tej polityki w momencie kryzysu w firmie.
Mhm.
To byłby największy test. Czyli teraz wyobraź sobie, że masz właśnie otwarte te główne spotkania kadry kierowniczej. Niech to będzie nawet średni szczebel, więc to raczej implementacja decyzji z góry, niż nawet ich podejmowanie, ale jednak ciężkie decyzje typu być może jakaś redukcja, być może coś i do takiego spotkania możesz dołączyć. W sensie, że to się fajnie wprowadza w dobrych czasach, ale jestem ciekaw, czy ta firma utrzymałaby to również w tych trudnych. Uważam, że to mogło być nawet większą wartością, bo teraz ktoś może przyjść. Mm-hmm.
No
i zobacz,
tak.
Jak się rozmawia, że to nie jest tak, że ktoś sobie przyszedł i mówi, dobra, to ile dzisiaj trzeba zwolnić? 30? Życie 40 dla równego rachunku. Tylko, że to rzeczywiście jest dyskusja, która boli i dotyka wszystkich zaangażowanych, mam nadzieję przynajmniej, ale to ja i mój idealistyczny na koniec dnia sposób podejścia do ludzi w biznesie.
No nie, no zakładam, że dla każdego zwolnienia i podjęcie decyzji o zwolnieniu, szczególnie w sytuacji kryzysu, a nie, że ktoś jest totalnie złym pracownikiem, jest dwa razy trudniejsze, nie? Bo jak ktoś nie dowozi, no to wiesz... No dobra, no to próbujemy, plan naprawczy, nie idzie, do widzenia. A tutaj to są sytuacje trochę narzucone z góry faktycznie, kogoś nie mogłeś przygotować, czasami, bo mówimy o takich kryzysach też niespodziewanych, więc to jest mega ciężkie. Ale to by było dobre, bo jak wielu pracowników, takich właśnie regularnych, nie zastanawia się nad tym obciążeniem emocjonalnym, które mają menadżerowie. I ja nie mówię, że to jest teraz, wiesz, takie, o Jezu, ale mamy źle z się menadżerami.
Tak, ja jestem prawdziwą ofiarą, pamiętajmy.
Tak, dokładnie. Nie, natomiast no, jest większa odpowiedzialność, jest więcej emocji, bo nikt nie jest robotem i nikt nie lubi zwalniać ludzi. Więc zakładam, że to by też pokazało i uświadomiło to, jak to wygląda z tej strony tej pierwszej decyzji, bo oni zazwyczaj już widzą człowieka, który jest przygotowany, profesjonalny, surowy, bo musi przekazać trudną informację, a nie widzą tego, że na spotkaniu, o którym rozmawialiśmy, w sensie na którym rozmawialiśmy o tych zwolnieniach i tych redukcjach, ktoś nawet mógł się popłakać. Bo to jest przecież normalne, to są emocje.
to się zdarza.
Tak, to się zdarza i to nie jest nic złego. Oczywiście, jeżeli ktoś ciągle płacze, no to jest już jakiś problem. Natomiast ogólnie, wiesz, on już widzi tą surową wersję ciebie, która musi ci przekazać trudną informację, a tak naprawdę po drodze nie śpisz po nocach, strasznie się stresujesz, masz 5 rozmów z HR-em, bo nie wiesz, jak do tego podejść i tak dalej, i tak dalej. A oni widzą tylko to jedno, 15-minutowe spotkanie, nie?
Znaczy, to, co mnie fascynuje w nawet takim po prostu intelektualnym po obracaniu zasadności tego pomysłu, to to, że kojarzy mi się to z cytatem z Rorego Sutherlanda, który w książce Alchemia napisał coś takiego, że przeciwieństwem dobrego pomysłu nie jest zły pomysł, tylko inny dobry pomysł. I to jest tutaj, to jest to, co mnie najbardziej fascynuje w biznesie, wiesz, że obserwuję trajektorię, rozwój i pomysły wdrażane w różnych organizacjach i da się odnieść sukces na 50 sposobów, żaden nie jest lepszy. W sensie, każdy ma trochę inne. To jest to, co zawsze jest trudne, kiedy się, wiesz, jeździ na konferencje biznesowe, czyta te wszystkie książki, tam jest przeważnie jedna ścieżka, wskazana jako ta właściwa, alternatywne są gorsze. A tu jest na przykład tak, że możesz mieć spotkania zamknięte i to jest okej, jest to skuteczne i ma swoje zalety, i możesz mieć spotkania otwarte, to też jest okej, też jest skuteczne prawdopodobnie i ma swoje zalety. I teraz możesz wybrać swoją drogę. Każda będzie ciężka na swój sposób, będzie miała swoje wady, ale to nie jest tak, że jedna jest lepsza, obiektywnie lepsza od drugiej prawdopodobnie. Oczywiście, wiesz, skala pewnie tych firm, które mają otwarte, jest dużo, dużo mniejsza, ale to pokazuje, że można inaczej, a inaczej też jest dobrze.
No i to, wiesz, zawsze wracamy do tego punktu, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. W takim sensie, że trzeba coś wprowadzić, testować i zobaczyć, czy działa. Bo może ci to coś zmieni na lepsze, a może nie. Zawsze się można z tego wycofać, nie?
To co? W takim razie myślę, że to na dzisiejszy odcinek będzie już koniec. Dajcie znać, drodzy słuchacze, te miliony zgromadzone przed radioodbiornikami, czy u was w firmie być może funkcjonują w części czy w całości otwarte spotkania i jak się to sprawdza. Jeżeli my to wprowadzimy kiedyś, uwaga, kiedyś, mówię, drodzy menadżerowie, od nas tego słuchający, to też się na pewno podzielimy po czasie. To będzie taki odcinek komentary do komentary, typu jak bardzo złą ideą to jednak było w stosunku do tego, co nam się
wydawało. Będziemy puszczać takie zdania z naszą opinią z tego odcinka, który teraz nagrywamy i komentarz, to był głupi pomysł.
Wspaniały odcinek, z przyjemnością bym go nagrał. Nawet taki fejkowy, bo inny wspaniały cytat, może to i kłamstwo, ale ładnie wymyślone, także...
Brawo, Artur.
Musiałem być, bo już po prostu czułem, że za mało cytatów dzisiaj było, więc musiałem coś dopowiedzieć w tym kontekście. Żegnają się wobec tego z Państwem Artur Jabłoński i...
Agata Banaszkiewicz.
Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć i hej!